veni lumen cordium. Beten wir voll Vertrauen zu Gott, unserem Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Veni, Sancte Spiritus.
Drodzy Państwo, otwieramy katechizm Kościoła katolickiego. Mamy kolejny tutaj dział drugi otwierany, 10 przykazań, punkt 2052, a więc rozpoczyna się bardzo tutaj ciekawe znów nasze doświadczenie, jeśli chodzi o rozważanie, medytację, przypominanie sobie, bo są to sprawy, które właściwie z roku na rok powtarzamy. Katechizm już po raz któryś jest czytany, rozważany. Wcześniej artykuł 3, powołanie człowieka, życie w Duchu Świętym, Kościół, Matka i wychowawczyni człowieka, życie moralne, urząd nauczycielski Kościoła. I dzisiaj już przejście do 10 przykazań. Przypomnijmy, mamy dwa źródła biblijne, jeśli chodzi o treść 10 przykazań. Księga Wyjścia, 20 rozdział i 2 do 17 wersu i Księga Powtórzonego Prawa, 5 rozdział 6:21. No i wreszcie tą formułę, mówimy, katechetyczną, którą uczą się już dzieci, prawda, przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, albo jeszcze nawet wcześniej, jeżeli taka jest piękna, no, że tak powiem, tradycja uczenia modlitwy, to również do pacierza tego porannego dzieci ucząc, uczymy ich 10 przykazań, 10 ważnych słów, zdań dla człowieka. No bo właśnie, tak tytułem wstępu, coraz trudniej będzie nam, ludziom współczesnym, tak trzeba powiedzieć, rozumieć potrzebę 10 przykazań. Zresztą wychowani w takim duchu, no, że tak powiem, rób to, co chce ta, który jest narzucany przez różne tutaj inicjatywy, środowiska i tak dalej, człowiek bardzo, no, niechętnie będzie się tutaj stosował, słuchał, czytał, medytował nad przykazaniami. Nawet pojawia się pytanie, czy nie będzie traktował przykazań jako coś przestarzałego, bo tutaj mamy przecież ten, no, powinieneś, musisz, jest to w tym brzmieniu przykazań ten nakaz, prawda? Ty, człowieku, czcij, nie kradnij, nie bierz i tak dalej, i tak dalej. Więc są tutaj, nie ma tutaj, jeżeli byś mógł i tak dalej, nie ma tej wymowy takiej troszeczkę, prawda, zawiłej, tylko jest ten konkret, nawet są to autorytatywne stwierdzenia konkretne. Powinieneś, musisz i tak dalej. Chociaż my to wiemy, że w przypadku dekalogu, w przypadku przykazań, które dał nam Pan Bóg, no, chodzi wyłącznie o reguły życia, które mają na celu dać szczęście człowiekowi. Szczęście wieczne. Ale i także i tutaj na ziemi, prawda? Bo jest tam w pewnym momencie takie powiedzenie, że będziesz w niebie, ale także i na ziemi był, miał no, to poczucie, ten smak szczęścia. To oczywiście nie chodzi to szczęście w wymiarze nic nie robić, nie mieć zmartwień i tak dalej, tylko po prostu to poczucie tego sensownego przeżywania życia, zrealizowania swojego powołania. Dlatego też przykazania, popatrzmy, nie poddają żadnych dokładnych reguł postępowania. Tam nie ma jakiegoś takiego punkt po punkcie, prawda? Jeżeli tak, to tak, to tak, to jeżeli w tym przypadku. Tylko dają nam ten taki no, konkretny wzór, jak mamy dostosować do konkretnej naszej sytuacji. To będziemy dalej to przecież rozważać, obejmując każde z przykazań. Zawsze ukazują jedynie pewną, taką może być tą dolną granicę, prawda? Nie zabijaj, no to już, a oczywiście dalej możemy się tutaj dopowiadać, co w tym nie zabijaj jest, prawda? I to zresztą to wychodzi przy dobrych rachunkach sumienia, napisanych czy czynionych, no to jest ta dolna granica, nie możesz zabijać, nie możesz zabić człowieka. Tak samo również nie kradnij, no to nie jest powiedziane, że prawda, nie kradnij, teraz do kwoty, no tutaj nie mamy takiego czegoś, prawda? Chociaż człowiek nie jest by no tak stosował, bo w prawie, prawda, karnym jest niska szkodliwość czynu, no i wtedy i tak dalej. Nie, to są zasady, które dają to, że my się na ziemi po prostu nie pozabijamy, że tak powiem, ale mało tego, wypełniając przykazania, mamy szansę się doprowadzić do szczęścia niebieskiego, do nieba. Oczywiście przy pomocy łaski Bożej, przy pomocy błogosławieństwa Bożego i kierowania się właśnie miłością, którą daje nam Pan Bóg. Ale też tutaj ten nasz czyn jest ważny, bo on będzie pozwalał nam się tam właśnie znaleźć. Przykazania jednakże przychodzą nam z wielką pomocą i dlatego też je tak chcemy potraktować. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no cóż, od początku świata, od początku stworzenia człowiek był obdarzony, jest obdarzony tą zdolnością, prawda, wyboru i odróżniania dobra od zła. I wie, oceniając rzeczywiście, co jest dobrym, co jest złem, no właśnie, to jest to narzędzie, co o nim powiemy, to jest to sumienie, również dane od Pana Boga, to jest ten kompas, który nas kieruje, że bardziej chcemy czynić dobro, a unikać zła. I jeszcze na tej drodze rozpoznania otrzymujemy właśnie te 10 zdań, 10 słów, które zostawił Pan Bóg człowiekowi, mówimy właśnie konkretnie i wspólnocie, tutaj narodowi, ludowi wybranemu, jaką byli wtedy w tym opisie właśnie Izraelici wędrujący przez pustynię. Dlatego też wracamy do początku. Jak to było? Żydzi, wiemy, jako naród wybrany, lud wybrany, otrzymali od Pana Boga tutaj dwa wielkie skarby, jak to się nazywa, a więc wiarę. To jest pierwsza rzecz. Ojcem tej wiary był Abraham, znamy historię. Tutaj Abrahama, jak tutaj dojrzewano do przyjęcia tej właśnie wiary, i dekalog, a więc te 10 słów. Jeden i drugi dar został opieczętowany krwią przymierza. Był to dowód na co? Na to, że Pan Bóg tych darów już nigdy nie cofnie, nie zmieni swojej decyzji, nie zmieni swojej tutaj woli. A więc tutaj Izraelici mieli nowy nakaz, czy nowe zadanie, może lepsze słowo, ukazać światu wielkość tych skarbów, a więc potęgę wiary w Boga, co ona oznacza, jaką daje siłę, motywację, moc, co potrafi przekraczać i tak dalej, i przekazać mądrość zawartą w dekalogu. Mieli tego dokonać nie tylko drogą nauczania, prawda, bo do tego nie zostali wezwani bezpośrednio, ale właśnie drogą świadectwa. Inne narody właśnie spoglądając na nich, miały pytać się, co to oznacza, co nimi kieruje. No i właśnie tutaj była odpowiedź, właśnie wiara, którą dał nam Pan Bóg, i mądrość, która pochodzi z dekalogu, którą również otrzymaliśmy od Pana Boga. Jest to dla nas źródło mocy, jest to dla nas źródło mądrości. W planach Pana Boga. Tak to wyglądało. Ten naród miał promieniować mądrością, która winna odnosić zwycięstwo w otaczającej rzeczywistości. To miało być tak, jak to się udało chrześcijanom. Może nie do końca bym powiedział. Może troszkę brakowało kilku procent, ale było to popatrzcie, jak oni się miłują, prawda? Te pierwotne, pierwsze wspólnoty, żyjąc właśnie dekalogiem, żyjąc nauczaniem Chrystusa, wypełnieniem dekalogu, przykazaniem miłości, powodowali, że obserwujący ich zatrzymywali się, nie, że to patrzcie, co to dziwacy, patrzcie, co oni nie wyprawiają, patrzcie, tylko zobaczcie, jak oni się miłują, jak oni żyją. Coś musi być w nich takiego, że to im tak pozwala pięknie się przedstawiać, bo jeszcze wracając, no to te zadanie narodu wybranego wypadło trochę marnie, prawda? Wiemy, że ich wiara z wiekiem, z czasem wietrzała, że również dekalog był tak ustawiony, by życie się mogło opierać na sukcesach świata tylko, a nie na decyzjach samego Pana Boga, na Jego mądrości. Wiemy, że były, co Pan Jezus punktował przecież, nie? Że jak żeście mówili, nadmuchali to prawo, zrobili tyle wyjątków, tyle różnych dopowiedzeń, że to była karykatura dekalogu, to co już tych przepisów nie pamiętam, ale tam się namnożyło kilka tysięcy różnych takich, tych poprawek, prawda, poprawek wnoszonych przez lata, przez wieki, żeby było łatwiej, żeby było lżej, żeby było nam dobrze, a potem także, żeby lepiej było mężczyzną niż kobietą, niż dziecią nawet i tak dalej. Dlatego też to było pewne rozczarowanie, dlatego też Pan Bóg, no cóż, naprawił sytuację, zesłał swojego Syna, najmilszego, jedynego, no i powołał inny naród. Skoro ten naród słabo zdał egzamin, powołał inny naród, czyli naród wybrany w sensie przez niego Kościół. Chrześcijaństwo. Chrześcijanie, którzy przybyli, no nie z kosmosu, ale narodzili się właśnie poprzez nauczanie i potem zgromadzenie przy Słowie i przy Jezusie Chrystusie i poprzez ten nakaz misyjny idźcie na cały świat, głoście Ewangelii, ten Kościół właśnie powstaje poprzez chrzest wszczepiony Chrystusa i ten niejako drugi naród, ta wersja poprawiona, ma zdawać egzamin. Teraz znów my się pukamy w swoje piersi i pytamy, czy zdajemy właśnie ten egzamin. Czy może nikt dekalogu nie rozpisuje w ten sposób, jak w Starym Testamencie uczeni w piśmie faryzeusze, którym Pan Jezus biada tyle razy wypowiadał, ale właśnie czym gdzieś tak wewnętrznie. Mamy teraz ten czas, przez te katechezy najbliższe dni, pomyślmy sobie, czym tak wewnętrznie robimy właśnie takiego aneksu do umowy, czy tych poprawek do ustawy, mówiąc językiem takim sejmowym, oczywiście nie dokładamy. Dlatego też tutaj godność dziecka Bożego jest dana po to, żeby człowiek opowiadał się ciągle po stronie Pana Boga, wybierał Pana Boga. I co? Pan Jezus tylko dołączył tyle. Powiedział bardzo wyraźnie, że ani jedna kreska jota nie będzie zmieniona, ale jest udoskonalenie prawem miłości. I tutaj to jest nowa jakość, to jest podniesienie, że tak powiem, do którejś tam matematycznej liczby, wprost nieskończenie wielkiej, bo miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Miłujcie się, a jak ja was umiłowałem, wiemy. Więc jest niesamowita tutaj, a więc to maksymalna skala miłości Boga do człowieka, bo oddał życie niewinnie za winnych, prawda? I to na drzewie krzyża, i to Syn Boży. I teraz mówi, a wy tylko razem starajcie się to czynić, co ja dla was uczyniłem. Oczywiście wiemy, że to dla nas będzie do końca nigdy osiągalne. Taka skala miłości, którą Chrystus dał, Bóg człowiek dał, człowiek dał stworzeniu człowiekowi. A więc Kościół, ten drugi naród, który chce ten dekalog, że tak powiem, zachować i spełnić lepiej swoje zadanie, otrzymuje od Jezusa misję przekazania wszystkim narodom tych właśnie dwóch udoskonalonych, jak ufamy i wiemy, darów. A więc wiara i ta mądrość Boża, którą strzeże 10 przykazań. A więc w życiu uczniów Chrystusa to inni, patrząc, mieli dostrzegać moc wiary. Co kieruje tymi ludźmi? Co ich tak napędza? Co ich tak rozpala? co daje taką siłę, ten mówimy, młodzież mówi power, to jest wiara, moc wiary. A dlaczego? Bo oczekują na życie wieczne, chcą mieć tą nagrodę w niebie, no i chcą mieć to poczucie, że są blisko Pana Boga tutaj na ziemi, żeby On zwyciężał w różnych sytuacjach tych codziennych, ale tym celem, podsumowaniem jest to, żeby być właśnie w niebie. Dlatego też mamy dawać świadectwo, dają świadectwo wiary i miłości, jaką właśnie Kościół tutaj otrzymuje od Boga. Pamiętajmy, w dniu niebowstąpienia Jezus Chrystus wyraźnie, więc mistrz tej wspólnoty, tego drugiego narodu, mówi, idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc idąc, idźcie, akcja, nauczajcie, i tutaj nie ma także czarnych czy białych, czy północny kontynent, czy południowy. Nauczajcie wszystkie narody, jakie w tym momencie możecie objąć, bo to wiadomo, że wszystkie nieraz znaczyło pół Europy, i chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I możemy powiedzieć, że po tych 2000 lat Kościół w swoim nauczaniu wywiązał się z misji powierzonej mu przez Chrystusa. Wywiązał się. Tak jest. Dziś Ewangelia jest znana na całym świecie. Popatrzmy, teksty ewangelistów czytamy. Właściwie każdy język świata już przetłumaczył Biblię, szczególnie Nowy Testament. Natomiast pytanie, czy ta druga część, czyli przekaz potęgi wiary i również blasku tej miłości poprzez świadectwo jest dawany. To jak nam właśnie udało się zewangelizować świat, spowodować, że Ewangelia jest znana wszelkiemu stworzeniu, tak można powiedzieć, to jak wygląda, troszeczkę bleknie jednak blask tego świadectwa. Czy właśnie niewierzący, patrząc na chrześcijan, mówią, to są ludzie żyjący potęgą wiary. To wiara powoduje, że właśnie tak, a nie inaczej się zachowują. To wiara, potęga powoduje, że nie wstydzą się wiary w swoim miejscu pracy, krzyża Chrystusowego. Nie wstydzą się swoich świąt, swojego katechizmu, dekalogu właśnie. Teraz wracamy właśnie. Ja jestem chrześcijaninem, ja należę do Chrystusa. Czy potrafimy tak powiedzieć? Pamiętaj, że ja mam gdzieś tam, prawda, mam te 10 przykazań, którymi żyję i chcę żyć. To co nawet wczoraj ojciec dyrektor mówił, że gdzieś tam znajomego za granicą był go odwiedzić i właśnie widział w biurze, to było w Niemczech, Bawarii, wielki krzyż nad jego biurkiem, wielki, wielki, wyraźny, z figurką Chrystusa. No i właśnie on powiedział mu, że ja jestem człowiekiem wierzącym, ja wierzę, więc mam prawo mieć w biurku to, co uważam za najważniejsze, popatrzmy. Bo tak nieraz jest, że patrzymy nawet na tych filmach, no nie chcę życia opierać na filmach, ale jest tam zdjęcie rodziny, zdjęcie żony, zdjęcie dzieci, nawet gdzieś na biurku zdjęcie psa, prawda? A rzadko się zdarza, że był pokazany jakiś ikona, jakiś obrazek. No bo to już, nie, bo to już wychodzi poza... Ktoś tego nauczył tak dziwnie, prawda? Że wszystko inne, do wszystkiego innego się mogę przyznawać, a tutaj nagle to będzie może drażniło, będzie powodowało, że coś będzie się źle czuł, kto nie jest wierzący. Wcale nie, bo możesz mu wytłumaczyć. Słuchaj, dla mnie, tak jak dla ciebie, ważne jest, nie wiem co, klub sportowy i masz z tyłu jego herb gdzieś tam powieszony. Dla mnie jest właśnie ważny Bóg. Daje świadectwo wierze, daje świadectwo tego, że to potęga wiary we mnie powoduje takie, a nie inne przepraszam, zachowanie. A więc ta druga część jest bardzo ważna. To jest udana misja. Idźcie i głoście. Ewangelia znana jest na całym świecie. Natomiast ta druga forma, czyli ta potęga wiary, nie za bardzo nam to właśnie wychodzi. No i tutaj nad tym chyba trzeba będzie pracować. I po to jest dany właśnie dekalog. Po to jest dany dekalog, który będziemy dalej w następne dni tutaj rozważać. A zaczyna się to wszystko od tego. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? No właśnie to pytanie. Bo to jednak to życie wieczne jest nagrodą. To jakby nie patrzeć, niektórzy tam może udają, że to jest niektórzy, ale że to tak jest gdzieś tam kiedyś, nie wiadomo. Ale no przychodzi taka myśl i tu przyszła do młodego człowieka. Nauczycielu, co mam czynić? Bo życie wieczne jest i ono przede mną no chciałbym je skosztować, jego zasmakować. I tutaj młodzieńcowi, który stawia to pytanie, Jezus odpowiada, przypominając najpierw o konieczności, by uznać Pana Boga za jedynie dobrego, za najdoskonalsze źródło dobra i tak dalej. Następnie mówi do niego, jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. No i tutaj przytacza mu bardzo prosto, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zaznaj fałszywie czci ojca i matkę. I w końcu Jezus streszcza te przykazania w sposób pozytywny. Mówi, a wreszcie miłuj swego bliźniego jak siebie samego. To mamy ten dialog w Ewangelii świętego Mateusza, 19 rozdział. I do pierwszej odpowiedzi dochodzi druga. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. I tutaj zauważmy, mówi katechizm, to nie jest unieważnienie pierwszej odpowiedzi, ale pójście za Chrystusem obejmuje wypełnienie przykazań, to jest jedno, prawo nie zostaje zniesione, jakby chcieli niektórzy, prawda, żeby powiedzieć, że teraz się zaczyna wszystko nowe, wszystko to, co było, jest nieważne, lecz człowiek, ważne, zostaje zaproszony do odnalezienia go w osobie swojego nauczyciela, który jest doskonałym jego wypełnieniem tego prawa. Więc w Ewangeliach tych następnych wezwanie Jezusa skierowane do Boga tego młodzieńca, by poszedł za nim jako posłuszny uczeń, ściśle zachowujący przykazania, wiąże się też z wezwaniem do ubóstwa i do czystości rad ewangelicznych, a więc nie można tych rad oddzielić od przykazań. No i to ta historia jest tylko po to pokazana, żeby właśnie powiedzieć, jak też Pan Bóg bardzo prosto, Pan Jezus bardzo prosto wskazuje, jak dojść, jak to życie wieczne otrzymać. Jezus przejął 10 przykazań, ale w ich literze ukazał co? Moc działającego Ducha Świętego, bo tutaj czytamy, choć Mateusz to pięknie zauważa, on śledził, można powiedzieć tak, codziennie życie Chrystusa i jego nauczanie, że mówi, że Chrystus głosił sprawiedliwość większą niż uczonych w piśmie i faryzeuszu, a także większą niż sprawiedliwość pogan. Rozwinął to wszystkie wymagania przykazań. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj. Wiadomo, to powiedziano, tak jest. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. I tutaj zaczęła się tutaj sytuacja komplikować, bo jak to usłyszeli uczeni, kapłani i przeróżni, no to no po prostu zaczął Pan Jezus im to wszystko burzyć, te ich wszystkie, prawda, te dodatki, aneksy do przykazań, te ich na rękę idące rozwiązania, te dopiski, tylko powiedział konkretnie, prawda, to nie wystarczy tylko powiedzieć, że ja nie zabijam, ale właśnie tutaj takie uszczegółowienie, co wy na to? No i w tym momencie możemy sobie wyobrazić, prawda, kiedy tam było pełno tych oko za oko zaszłości, pełno było tych różnych pamiętliwych sytuacji, że nie przebaczy, nie zapomna i gdzieś tam tego. Więc rozpoczęła się tutaj droga, no już można powiedzieć, Pan Jezus wszedł tak mocno w ich pamięć, że ta droga, no, by go oskarżyć pierw, udowodnić, że mówi nieprawdę, że bluźni, rozpoczęła się pewnie w tych momentach. Oczywiście Pan Jezus tak mówił jasno, że nie można było mu udowodnić żadnej nieprawdy, żadnej sprzeczności. Nie dał się złapać na żadną tutaj pułapkę i haczyk, jak próbowali ci właśnie uczeni, a no szukając, znaleźli takie wyjście, które zakończyło się, pamiętamy, Wielki Czwartek. Ale tutaj zostawiamy już historię tych relacji, tylko wracamy jeszcze raz. 10 przykazań, a więc człowiek, żeby żyć normalnie tutaj na ziemi, w relacji między ludźmi, ale także zasłużyć sobie na życie wieczne, musi się kierować tymi słowami mądrości, które sam Pan Bóg zostawił. A więc wiara i życie moralne, głoszenie Ewangelii, potem mówimy, ten drugi naród, Kościół, ma to zadanie głosić, ale też i dawać świadectwo. Pamiętajmy, że każdy z nas będzie rozliczany z własnej wiary, też i z naszego, z własnego postępowania. My nie chcemy rozliczać świata ani z wiary, ani z mądrości, bo do tego nie mamy prawa. Ale trzeba pierw zacząć od siebie, w jakim stopniu właśnie wierzę w Bogu, wierzę w Pana Boga i wierzę Panu Bogu. I właśnie czy ta wiara, czy ta moc tej wiary, jeszcze raz wracamy, którą otrzymał naród wybrany, potem ten drugi naród, Kościół, czyli my, wszczepieni Chrystusa, czy ta moc mojej wiary wszczepiona kształtuje moje życie codzienne. Czy liczę się z autorytetem Pana Boga? Czy właśnie nie należymy, my, no nie my, no ale my, świat w jakimś sensie tutaj, no żyjący tak, jakoby Pana Boga nie było, o czym mówił święty Jan Paweł II, często powtarzał. Trzeba sobie postawić to pytanie właśnie, czy ja chcę wypełniać przykazania, które dał Pan Bóg, po to, żeby moc wiary i siła świadectwa była tym znakiem przyciągającym, czy ja chcę wypełniać przykazania, czy ja chcę dyskutować z Panem Bogiem na temat podanych przez Niego przykazań. Czy je chcę zachować, by odkryć w nich mądrość, czy chcę je po prostu jakoś prześwietlać i szukać wyjątków, które mogą tutaj jakoś je, nie wiem, obalić, to nie obalą, ale jakoś, prawda, stworzyć taką szeroką klamrę tłumaczenia, interpretacji przykazań Bożych. Pomyślmy w tym momencie, jak to się dzieje u mnie, jak to się dzieje w świecie. Jeżeli ktoś właśnie ma wpływ na władzę, ma na media, na koloryt, na nauczanie też i w szkołach, gdzieś tam, czy właśnie w jakim kluczu on to wszystko przeżywa, bo może nie przeżywa, tylko traktuje jako coś, jako zbędny balast. A więc czym są dla mnie przykazania Boże? Tak na początku tych katechizm chcieliby sobie tego zadać, czy chcę je przyjąć, zaakceptować, podziękować, że to one prowadzą mnie do normalnego życia, czy też właśnie są powodem dyskusji, czy chcę dyskutować z Panem Bogiem, oczywiście nieudolnie, bo to taka dyskusja jest, prawda? Nie chcę tutaj jakichś przykładów podawać, ale wiemy, o co chodzi. I podawać i podważać ich ważność, bo no sam nie mogę ich dźwigać, więc powiem, że są dźwigać. No w życiu według mnie, no to powiem, że są nieważne, prawda? Chcę zbić gorączkę, no to rozbiję termometr najlepiej, bo no cóż, po co mam pokazywać, że jest 38 czy 9, jak lepiej zbić, no to wtedy nie ma termometru, nie ma temperatury. Tak nie jest. Wiemy, że to jest kłamstwo, to jest ułuda i tak nie wolno.